Chcemy, żeby rzeczywiście, powiedzmy, ta polska pszczoła zbierała miód z takich zespołów roślinnych jak Puszcza Białowieska, a nie z genetycznie modyfikowanych rzepaku. Ale również chcemy, żeby za ten miód brać cenę odpowiednią do wartości. I to jest szansa również dla naszego rolnictwa, że będziemy mieli tą produkcję, no, wykorzystującą właśnie nasze zasoby przyrodnicze. Jeszcze jest jeden powód, bo jestem naukowcem, jestem profesorem, zajmuję się dynamiką liczebności populacji, wiem, jaki wpływ mogą mieć sprawy związane w ogóle z inżynierią genetyczną na dynamikę liczebności populacji. I z tego też powodu w tej ustawie, którą żeśmy oddali w tej chwili do uzgodnień międzyresortowych, jest wyraźnie napisane, że niezwykle istotną rzeczą, oczywiście oprócz człowieka, gdzie człowiek jest podmiotem i no, najważniejszy jest interes człowieka, są sprawy związane z bioróżnorodnością. Skoro zaczynamy produkować roślinę genetycznie odporną na niektóre gatunki owadów, to znaczy, że te gatunki owadów przestają być pokarmem dla ściśle chronionych gatunków ptaków, które są priorytetowe w Unii, a ponieważ nie wiemy, jak może być duży negatywny wpływ, w związku z tym uważamy, że zasada przezorności obowiązuje i w związku z tym nie chcemy genetycznie modyfikowanych roślin i genetycznie modyfikowanej produkcji zwierzęcej w naszym kraju. Tym bardziej, że mamy nadprodukcję żywności i to żywności o rzeczywiście bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dziękuję bardzo.
No to jeszcze może do tego dodam taki poboczny wątek, ponieważ pani Irena mówiła o tych statkach z genetycznie modyfikowaną soją, prawda? A ostatnio miał miejsce taki incydent, iż z granicy zawrócono samochód z Niemiec, który miał specyfikację jakąś tam, coś tam niby wiózł, okazało się, że wiózł po prostu śmieci do Polski. To incydent dość taki, no, przykry i karygodny.
Tak, incydent ze śmieciami, ja osobiście go nie znam, natomiast to były śmieci, transport, nielegalny transport śmieci przez granicę był, no, obiektem zainteresowania Rady Europy, ministrów do spraw środowiska. Ten proceder rzeczywiście bardzo z dużym natężeniem istnieje między Niemcami a Czechami. Tam bardzo dużo właśnie śmieci było wwożone na tereny Czech, prawda, gdyż okazywało się, że bardziej opłacało się wieźć na tereny Czech niż utylizować u siebie. To po prostu zaczynał być czysty biznes, a ci, co składowali u siebie na placu, otrzymywali znów pewien ekwiwalent pieniężny, który przy tych różnicach gospodarczych okazywał się bardzo, bardzo istotny. Natomiast zarządziłem specjalną kontrolę przez moje służby, z którymi współpracuję w zakresie ochrony środowiska, współdziałając z wojewodami. Ten proceder w Polsce nie ma większego znaczenia jak do tej pory, ale równocześnie podjęliśmy deklarację, która będzie, my jako ministrowie, również ministrowie Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgrzy, Czesi, Słowacy i Polska, podjęli działania, żeby ten proceder w sensie ustawowym rzeczywiście ograniczyć do minimum albo go zupełnie zniwelować. Natomiast tutaj, skoro jesteśmy już przy tym, o ile tutaj ksiądz pozwoli, jedna rzecz, o której chciałem się też zgłosić do, jak gdyby, do organizacji ekologicznych, a mianowicie akurat w zakresie GMO Greenpeace nas popiera bardzo mocno. Ja chciałem podziękować Greenpeace'owi, byłem ostatnio w Luksemburgu, była tam grupa protestująca przeciwko GMO w Europie, przeciwko produkcji GMO w Europie i za to chciałem im serdecznie, serdecznie podziękować. Myślę, że inne organizacje ekologiczne w Polsce również będą protestowali przeciwko temu albo zgłaszali postulaty, żeby tam, gdzie nie trzeba, tam, gdzie nie ma najmniejszych podstaw ku temu, aby twierdzić, że GMO jest potrzebne, żeby jednak wspierali działalność ministra również i żeby o tych sprawach jasno mówić. Muszę powiedzieć, że to prawdą jest i z panią się zgadzam. Ja wiele razy, słuchając radia, polskiego radia, radia publicznego, wiele razy słyszałem wypowiedzi ludzi, zwolenników GMO, natomiast bardzo rzadko słyszałem przeciwników GMO, mimo że 95% społeczeństwa jest przeciwne. W związku z tym myślę, że ten informacje w środkach masowego przekazu powinny jednak odzwierciedlać jednak nastroje społeczne.
No ale widzimy też, jak daleko sięga to lobby, bo ja na przykład gazety regionalne, czy te rozgłośnie prywatne, to wiadomo, że jest kapitał niemiecki, czy jakiś tam inny i wiadomo, że tam takich informacji się nie uświadczy, no ale jak daleko zaszło lobby, opanowując także i publiczne środki przekazu, prawda?
Dlatego dziękuję tutaj Radio Maryja, że mogę i to spokojnie i długo mówić na te tematy, które interesują tak mocno społeczeństwo.
Odbiorę zatem kolejny telefon. Proszę Państwa, w naszym studiu jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Jurek Duszyński.
Witam panie Jerzy i zapraszamy do rozmowy. Można już mówić, tylko proszę ściszyć radio, dobrze? Tak. Bo widzę, że ono tam... O, dobrze. I słuchamy pana.
Ja chciałem też nawiązać do ostatniej wypowiedzi pani Ireny.
Tak. Tylko niech pan wyłączy radio, panie Jerzy, bo ono...
Dobrze. Chodzi mi o to, że pani Irena mówiła o ustawie, która jest obecnie w Komisji Rolnictwa odnośnie przyzwolenia na dokarmianie zwierząt paszą genetycznie modyfikowaną. I chodzi o to, że w ten sposób również szkodliwość działania tej związków dotrze przez produkty mięsne, prawda, do ludzi. I no, chciałbym wiedzieć, jakie jest stanowisko ministerstwa tutaj, jakie będą działania wspólne z Ministerstwem Rolnictwa. Rzeszę, że pan premier Leper też mówi, że będzie starał się tu działać przeciwko, że ponieważ stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych również powoduje, że rolnik indywidualny ma mniejsze możliwości konkurowania, bo te wielkie giganty po prostu mają zgodę, skarmiają paszą tańszą, którą jest tak genetycznie modyfikowana. No i chciałem wiedzieć, jak tutaj pan minister będzie działał, współpracował w Sejmie właśnie, żeby tego przyzwolenia w Polsce nie było. I to tylko właściwie na tym momencie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Wiem, że to jest projekt poselski, nie projekt rządowy. Ten projekt nie wyszedł z Ministerstwa Rolnictwa. Gdyby wyszedł z Ministerstwa Rolnictwa, byłby na pewno konsultowany również z Ministerstwem Środowiska. Więc to jest pierwsza informacja. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że tutaj mamy jednoznaczne stanowisko. To jest stanowisko rządowe. Nie chcemy produkcji roślinnej i zwierzęcej na bazie genetycznie modyfikowanych roślin. I tutaj jest nasza sprawa jasna. Uważamy w tym duży interes i zabezpieczenie potrzeb tutaj naszego kraju i ludzi w ogóle w przyszłości mieszkających w Europie. Chciałem panu również powiedzieć, że gdy przyszedłem, zostałem ministrem, był przygotowany projekt ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach przez naszych poprzedników. I ten projekt ja zdjąłem z obrad Rady, został wycofany i został przygotowany drugi projekt, który zgodny jest z tym stanowiskiem rządu, o którym tutaj przed chwileczką mówiłem. Tak, jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami produkcji roślinnej i zwierzęcej opartej o genetycznie modyfikowane organizmy. I również chciałem powiedzieć, że znam opinie, zresztą dyskutuję je, wiele państw Europy zmienia swoje opinie, nawet o ile kiedyś byli zwolennikami, w tej chwili są coraz bardziej sceptycznie do tego nastawieni. Mogę również powiedzieć, że wyjeżdżając z Luksemburga 3 dni temu, kończąc mój pobyt, bo miałem już samolot, musiałem wylecieć, to chyba na 9 państw, które się wypowiadało w sprawie GMO, 8 czy 7 miało całkowicie podobne zdanie jak my, a 2 państwa miały poważne wątpliwości, czy GMO może być dopuszczone do obrotu albo do produkcji w układach otwartych. Dziękuję.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witam panie Stanisławie, prosimy bardzo.
Witam serdecznie ojca oraz pana ministra.
Witamy.
Nie udało mi się posłuchać całej audycji, ale mam 2 pytania.
Bardzo się cieszę, że pan minister, jeśli chodzi o żywność genetycznie manipulowaną, takie zajął stanowisko i nie inne, i rząd. Ale chodzi o dwie rzeczy związane także z ochroną środowiska. Mianowicie ostatnio pan minister rolnictwa i wicepremier Leper odpowiedział, że nasze wskaźniki z użycia nawozów sztucznych, jeśli chodzi o rolnictwo, są daleko poniżej średniej europejskiej. Podał wskaźniki 900, a w Polsce 200, więc nie ma co się martwić, jeśli chodzi o jakość żywności w Polsce. Ja natomiast zauważam, i nie tylko ja, że przez ostatnie lata gwałtownie wzrasta ilość nawozów sztucznych. To się wiąże ze środowiskiem, zniszczeniem środowiska, i to, o czym pan minister mówił, mianowicie, że są kraje w Europie, gdzie 70% gatunków miejscowych zwierząt zostało zniszczonych, między innymi powoduje to, że chemia krążąca po środowisku człowieka poprzez wodę, poprzez powietrze niszczy zwierzęta, niszczy ludzi i niesamowicie szybko się rozprzestrzenia. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Ostatnie porozumienie Niemcy-Rosja między innymi skutkuje tym, że już koncerny zachodnio-niemieckie, niemieckie głównie pod egidą koncernu Siemensa, zawarły kontrakty na budowę elektrowni atomowych na terenie Rosji, tych nowoczesnych i tych właśnie niby sprzyjających ochronie środowiska. W Niemczech został zastopowany gwałtownie program wypracowany w poprzednim rządem, mianowicie zamykania elektrowni atomowych, i próbuje się różnymi sposobami przedłużyć ich żywotność oraz odejść od programu zamykania, który był programem rządowym ostatnich 8 lat. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, dziwnym trafem po obchodach kolejnej rocznicy wybuchów w Czernobylu, gdzie politycy polscy na czele z panem prezydentem powiedzieli się negatywnie, doszło do pozytywnych głosów, jeśli chodzi o rozbudowę Ignaliny, elektrowni atomowej w kraju sąsiednim, na Litwie, oraz planuje się budowy elektrowni atomowej w Polsce. Czyżby Polacy tak szybko zapomnieli już, czym był Czernobyl? Chciałbym jeszcze tutaj napomknąć, że dalej są i przez ten nowy rząd doceniani osoby, które za czasów komunistycznych były w Państwowej Agencji Atomistyki. Chodzi tutaj o pana Niewodniczańskiego, który ma bardzo dobre kontakty właśnie z lobbym atomowym na terenie Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech. Dziękuję i życzę szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę zużywania nawozów sztucznych, rzeczywiście tutaj pan mnie nawet zaskoczył, że jest 900, według mnie jest około 660 kg NPK na hektar, to jest średnie w Unii Europejskiej, ale być może ja się tutaj w tym układzie mylę. My w okresie, no, nazwijmy to parodii sukcesu, to był późny Gierek, żeśmy doszli do 220 NPK na hektar średnio w zużyciu. Natomiast później reforma, nazwijmy to reforma Balcerowicza, spadło nam średnio do 50 kg NPK na hektar i doszliśmy jeszcze do prawie 2 milionów ugorowanych gleb. Chciałem powiedzieć ugorowanych gleb, gdzie my w piersi się biliśmy, że nam te gleby dziczeją, a równocześnie już od 30 lat na terenie Szlezwiku-Holsztejna, tam był taki mój znajomy profesor Heidemann, ministrem ochrony środowiska tego regionu, gdzie już 30 lat temu za ugorowanie dopłacano po to, żeby regenerować gleby, prawda? My żeśmy bili się w piersi, że nam gleby dziczeją i że wartość gleb nam spada, z czym oczywiście starałem się walczyć i na łamach naszego dziennika taki artykuł udało mi się w tym czasie również zamieścić. Prawda, jest sprawa dosyć poważna, dlatego że również najnowsze technologie wzrostu produkcji roślinnej mogą stosować zdecydowanie mniej niż 200 NPK na hektar, z tego co mi mówią, pod warunkiem, że ma się niezniszczone gleby. O ile się ma zniszczone gleby, to rzeczywiście trzeba coraz więcej NPK na hektar stosować i coraz więcej wody stosować na hektar, a co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie na glebach lekkich. Także my mamy szansę do tego, żeby stosować najnowsze technologie i stosować tego NPK jak najmniej, ale równocześnie, żeby efektywność tego była bardzo duża, czyli żeby w wielu, wielu procentach to NPK rzeczywiście służyło wzrostowi produkcji roślinnej poprzez chociażby, powiedzmy, nawożenie dolistne, i takie możliwości są, ale trzeba mieć do tego odpowiednie gleby. My takie gleby posiadamy, czyli możemy zwiększać produkcję roślinną, stosując stosunkowo mało nawozów sztucznych, a oczywiście koszty są wtedy i zdecydowanie mniejsze, ale dzięki czemu? Dzięki temu, że mamy sprawne biologicznie gleby. Jeżeli chodzi o sprawę elektrowni jądrowych, chciałem powiedzieć, że Polska do tej pory, są takie głosy, pojedyncze głosy takie się pojawiają, Polska nie przewiduje generalnie budowy elektrowni jądrowych u siebie, ten program został zaniechany. Są takie głosy, że być może za 30 lat będzie nam brakowało energii, będziemy musieli sięgnąć po energię jądrową, z czym oczywiście ja osobiście się nie zgadzam, dlatego że z drugiej strony widzę możliwości ogromne w nauce. Nasza energetyka oparta jest o węgiel, a w tej chwili nowe technologie tak zwanego czystego węgla są tak obiecujące, że prawdę powiedziawszy można spalać węgiel bez jakiegokolwiek zanieczyszczenia atmosfery. W związku z tym mamy tutaj wielkie szanse przed nami. Z drugiej strony odnawialne źródła energii, spalanie biomasy chociażby. Z trzeciej strony geotermia. Według naszych prognoz przy bardziej racjonalnym użytkowaniu zasobów energetycznych nie widzimy, aby trzeba było rozwijać energetykę jądrową. Ja natomiast rozumiem w pewnym sensie Niemców. Poprzednik pana Gabriela, pan Trittin, był zdecydowanym przeciwnikiem energii jądrowej, ale jemu też nie udało się zamknąć tej energetyki jądrowej, a to między innymi z tego powodu, że Niemcy również są zobowiązani do przestrzegania protokołu z Kioto. A protokół z Kioto mówi, że należy obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Gdyby oni zamknęli w tej chwili energetykę jądrową, to muszę powiedzieć, że płaciliby ogromne kary za przekroczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i przypuszczam, że to byłby krach gospodarczy u nich na terenie Niemiec. Państwa, przepraszam, coś mi w gardle, zaraz popiję. Także podsumowując, ja mówię nie. Z mojego punktu widzenia, z prognoz, które są robione w resorcie środowiska, jak również w konsultacjach z resortem gospodarczym, nie przewidujemy w najbliższym czasie jakichkolwiek tendencji w kierunku rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju.
Drodzy Państwo, przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. I odbieram kolejne telefony. Słucham Radio Maria, halo?
Tak, do audycji już wyłączę.
Tak, kto mówi, skąd?
Bożena Maria, jak przedstawisz? Mogę się przedstawić, tak?
Tak, jesteśmy w antenie.
Jako wyłączę się, włączyło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz dzwoni Bożena Maria z Pomorskiego. Witam serdecznie w studiu wszystkich i my się tu bardzo budujemy, słuchając wypowiedzi pana profesora. Rzeczywiście jakby jest to coś niezwykłego i można mieć zaufanie, że to, co słyszymy, będzie w jakiś sposób wcielane w życie, bo fundamenty są właściwe. Panie, chciałam tutaj poruszyć taką jedną bardzo istotną sprawę związaną właśnie z ochroną środowiska. Natomiast nawiązując jednym zdaniem do tego GMO, otóż wprowadzani jesteśmy w błąd w media przede wszystkim, że wypowiadają się różne takie sławy i profesorowie, na przykład chyba, że bodajże SGGW, którzy zapewniają, że jest to nieszkodliwe, że to są bardzo dobre sprawy. No i niestety tak są ustawione media, że rzeczywiście, mimo że większość ludzi jest przeciwna, ale jakoś tego nie widać i ci, co są niezorientowani, dają się manipulować. To byłaby ta sprawa. Druga rzecz, odnośnie chemii w rolnictwie. Być może, że spadła ilość zużycia, bo ja troszeczkę też mieszkając w Nowej Karczmie obserwuję się, przyglądam się temu, bliżej widzę, więc po prostu nawozy były drogie, więc rolnicy przestali stosować ze względu na brak pieniążków, a nie ze względu na to, że doszli do wniosku, żeby nie stosować. W związku z tym tu raczej trzeba pracować nad świadomością, a poza tym niestety stosuje się chemię nie w sposób taki, jaka powinna być i nie wiem, co, nie jest to zbyt właściwie kontrolowane. Chodzi mi o opryski. Otóż truskawka. My tu na wybrzeżu korzystamy z truskawki najpierw sprowadzanej z centrum Polski. Niestety ta truskawka tego roku, już założyłyśmy to w zeszłym roku, a teraz to już w ogóle nie nadawała się do jedzenia. Przychodziła gorzka, niesamowicie gorzka, już pominam szyrze kwaśne. Związane jest to oczywiście pewnie z opryskiem przeciwpleśniowym, tak się tutaj można domyśleć, albo też inaczej. Więc ona przychodzi, mówi się o polskiej pięknej truskawce, natomiast niestety, no tutaj można było jedynie, żeby zjeść truskawki, to czekałam aż w sklepach, gdzie są dostarczane truskawki ekologiczne, oczywiście droższe, ale w mniejszej ilości, ale wreszcie o smaku truskawki. Natomiast nie wiem, jeżeli tak dalej będzie z polską truskawką, to chyba jej mit okaże się tylko mitem, bo ona po prostu w tej chwili nie jest właściwie, jest traktowana w jakiś taki sposób produkcyjny i zupełnie traci smak. No teraz pojawiły się tutaj nasze truskawki, już tutaj na wybrzeżu późniejsze, ale to też z tych dużych pól po prostu jakoś tak ludzie się nastawiają na sprzedaż i nie na jakość tego owocu i to, co idzie na rynek, to jest po prostu niesmaczne. I jeszcze jedno, w związku z tą sprawą, co przede wszystkim chciałam poruszyć. Otóż wiemy, że funkcjonuje to dosyć dawna ustawa o zakazie spalania na powierzchni ziemi wszelkich różnych materiałów, no, które nie powinny być spalane. To nie chodzi o to, żeby człowiek się na przykład nie mógł ogniska rozpalić, ale po prostu, że nie wolno spalać wszelkich produktów, które zatruwają środowisko. Otóż zauważyłam i to już właściwie drugi rok obserwuję i w tej sprawie chciałabym, aby tutaj pan minister mógł jakoś pokoordynować pewne informacje, które powinny pójść do gmin. Myślę, że znaleźlibyśmy też ludzi, którzy by w jakiś sposób to może rozprowadzili do gospodarzy. Otóż nie dość, że to może czasem wynika z biedy, a czasem z braku świadomości. W ciągu roku są spalane niestety plastyki, mimo że na przykład jest tutaj oferta ze strony firm, żeby nawet już wykupywać te pojemniki. Niestety ludzie spalają plastikowe rzeczy, więc wiadomo, co tam się wydziela, też dioksyny i to wszystko. I po prostu to wychodzi przez komin i generalnie lokuje się na tych przydomowych ogródkach. A teraz z okazji właśnie świętego Jana i tej całej uroczystości w zeszłym tygodniu, to była po prostu zgroza. Ja aż wykonałam telefony do Straży Pożarnej w Kościerzynie, a także do policji, żeby jakoś się tą sprawę zainteresowała. Otóż, i to prawdopodobnie może jest nagminne, właśnie szczególnie ludzie, właśnie no, powiedzmy sobie, no rolnicy, jacyś producenci tutaj, wykorzystują to święto, szykują się na to cały rok, żeby z tego powodu, że można wtedy bezkarnie ogniska wzniecać, spalają całoroczne, najgorsze, trujące śmieci i odpady. Więc po prostu cała przestrzeń, jak ja widziałam, była pełne czarne słupy ognia przy różnych gospodarstwach, więc ja, gdzie mogłam, to podjechałam, próbowałam z tymi ludźmi rozmawiać. W tym ogniska były tak, stare fotele, materace, ubrania, często właśnie stylonowe, tak, jakieś
pani,
takie...
Pani no. Bożeno, to może...
Ja już będę kończyć, w każdym razie jest tak. To przerażające, a obok, dosłownie nieraz w odległości kilkunastu metrów, a może dwóch metrów, były pola z truskawkami, z jakimiś tam ogródki przydomowe, w związku z tym no, jest to przerażające, co my jemy wówczas w tej żywności, która potem na przykład jest sprzedawana do skupu. Jest to straszny brak świadomości, ale także moim kończąc wypowiedź, lenistwo, bo już w tej chwili nawet mi się nie chce wierzyć, żeby każdy nie wiedział. Po prostu tak jest szybciej i łatwiej, to są jakieś nawyki i to no przykra. Jest to niestety nasza jakaś taka bardzo duża wada. Zmniejszyło się natomiast wypalanie traw, co zauważyłam, ale to prawdopodobnie wynika z tego, że już tam jakieś są, wówczas bije to po kieszeni i dlatego rolnicy przestali to wypalać. Dziękuję serdecznie, przechodzę na odbiór i liczę, że pan minister coś w tym kierunku od strony przede wszystkim no, wykonawczej też poruszenia świadomości tutaj zrobi. Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękuję za tą wypowiedź. Chciałem pani, no jedną rzecz muszę sprostować. Pani powiedziała SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. No to jest jedna z najbardziej zasłużonych uczelni rolniczych. Ja jestem również profesorem w tej uczelni, a więc również z tej uczelni pochodzą tacy moi doradcy, jak profesor Żarski, jak profesor Dąbrowski, wieloletni badacz odporności roślin w Afryce, jak dr Axel Schwerk, Niemiec, który robi habilitację w mojej pracowni. I to są moi doradcy, którzy doradzają i konsultują w sprawie GMO, nie tylko w Polsce, ale również w układach unijnych. Faktem jest, że o tych ludziach mniej się słyszy w środkach masowego przekazu. Także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma ogromne osiągnięcia w zakresie biotechnologii. Tu jesteśmy rzeczywiście bardzo dobrzy. Tam są bardzo sławni profesorowie o ogromnej sławie, ale są również osoby, które pracują i widzą, jakie są niebezpieczeństwa przy uwalnianiu genetycznie modyfikowanych organizmów w środowisko przyrodnicze. Całkowicie z panią zgadzam się, że to brak pieniędzy spowodował, że tak duże NPK na hektaryśmy nie stosowali, ale nie wszędzie, a mianowicie były takie zalecenia w latach 70., żeby stosować nawożenie NPK z samolotu w lasach. Proszę mi wierzyć, leśnicy bardzo, bardzo sabotowali te działania i o ile było można, to te samoloty raczej fruwały nad terenami PGR-owskimi, a leśnicy z własnej, no, nieprzymuszonej woli w jakiś sposób, wpływając na lotników, starali się w ten sposób działać, żeby to NPK w środowisku leśnym nie było stosowane i to był ich wielki, wielki sukces, bo skutki były tego no, niesamowite tam, gdzie to rzeczywiście zastosowano. Tak, brak pieniędzy był spowodowany tym, że tego NPK żeśmy nie stosowali, ale to dzięki temu właśnie, dzięki temu braku pieniędzy, ja być może jestem takim optymistą, bo ciągle widzę bardziej różowo ten nasz kraj, rzeczywiście przez pryzmat sukcesu, ale to rzeczywiście, że nie było tych pieniędzy, zakończyło się tym, że mamy te gleby rzeczywiście bardzo sprawne i możemy stosować z jednej strony nowe technologie, nie wymagające tak dużej NPK, a z drugiej strony rolnictwo tradycyjne, ale ceny za produkty powinny być większe. Zakaz spalania na powierzchni ziemi i wypalanie traw. Tu pani chyba trafiła w sedno. Tak. To bicie po kieszeni, albo inaczej zainteresowanie materialne powoduje to, że zaczynamy inaczej się zachowywać. O ile stworzymy ten system, a do tego nas prawdę powiedziawszy zmusi Unia Europejska i dyrektywy Unii Europejskiej, tutaj jest, no tu też jestem optymistą w tym zakresie, to o ile uruchomimy odpowiedni system finansowania, zagospodarowania odpadów, to wtedy te odpady rzeczywiście zginą, tak jak sprawa wypalania traw no, stała się już mniejszym problemem, ale tu chciałem bardzo serdecznie podziękować właśnie Kościołowi za to, że prowadziło bardzo intensywną akcję uświadamiającą zambon, że wypalanie traw jest no, niewskazane z punktu widzenia właśnie tego racjonalnego współżycia ze środowiskiem. Fakt jest również, że no, dyrektywy unijne i możliwość braku uzyskania pieniędzy po wypaleniu traw też odegrało wielką, znaczy może też dużą rolę. Ale chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować księżom za to, że z ambon no, uświadamiali społeczeństwo, że wypalanie traw nie jest no, dobre dla zasobów przyrodniczych.
No i też tak gwoli takiego patriotyzmu lokalnego, panie ministrze, także w Radiu Maryja od 12 lat, co piątek jest audycja porady ekologa, w której to właśnie kwestia uświadamiania, także jak chodzi o wypalanie traw, jest tutaj bardzo mocno przez pana doktora Leszka Korzuchowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stawiana.
I za to, ile można, chciałem również serdecznie podziękować i panu Leszkowi Korzuchowskiemu bezpośrednio. Serdeczne dzięki.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Maciej z Filadelfii.
Witamy, panie Macieju. Prosimy bardzo.
Tak, witam tutaj pana ministra, ojca prowadzącego. Ja chciałem tylko powiedzieć tutaj z tutejszego podwórka, że akurat rozmawiamy o truskawkach. Te truskawki tutaj są naprawdę, naprawdę okropne. I są wielkie, są, wyglądają wspaniale, ale naprawdę ich jeść nie można. Mniej więcej połowa truskawki jest czerwona, druga połowa jest zielona i tą część czerwoną tylko można jako tako zjeść. To, żeby porównać truskawki polskie z tymi tutejszymi, ja mieszkam w Stanach już przeszło 25 lat, także jak przyjechałem tutaj, to dostawałem w ogóle wysypki od jedzenia różnych truskawek albo jakichś tego rodzaju rzeczy, których mi się nigdy nie zdarzało poprzednio. Więc te produkty tutaj, na tutejszym rynku są od wielu, wielu lat genetycznie programowane, czy inżynierowane, czy w jakikolwiek sposób zmieniane. I chciałbym właśnie zaznaczyć, jak szalenie ważną sprawą jest utrzymywanie polskiej tej mało obszarowej rolnictwa. W każdym razie to jest jedna rzecz. Teraz na przykład jest zdumiewającą rzeczą, że bez przerwy Unia właściwie ciągle cokolwiek jest prawidłowego, cokolwiek co ma sens, cokolwiek jak na przykład źródła geotermalne czy coś, natychmiast jest wstrzymywane i bombardowane. Po prostu musimy dojść do wniosku i zrozumieć, że wcale nie chodzi Unii o to, żeby w jakikolwiek sposób poprawić sprawy jakoś logicznie, to coś, co ma tak zwany zdrowy rozsądkowo przeprowadzić sprawę. My to wiemy, co jest dobre. My wiemy dokładnie, co się działa, co nie funkcjonuje. Unii chodzi wyłącznie, tylko i wyłącznie o zniewolenie i właściwie całego narodu polskiego. I to jest jedna z programowych zasad działania tej całej organizacji. Teraz w każdym razie oni bardzo często mówią właśnie, że tak, że jest w jeden sposób, a potem się okazuje, że jest zupełnie inaczej. 95% w Polsce ludzi jest przeciwko tym genetycznie programowanych i różnych sprawom, ale okazuje się, że mimo wszystko bocznymi drogami, bocznymi drzwiami jednak to wprowadzają, czy to przez jakieś importy, czy przez różne ustawodawstwo, które przeprowadzają i w każdym razie polski teren zaczyna powolutku być terenem skażonym. Jabłka. W Ameryce jabłka są nie do jedzenia. Smakują jak papier zupełnie. Wyglądają ślicznie, ale są nie do jedzenia. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję Panu za tą wypowiedź. No, ona mi leje miód w serce. Potwierdza się to, co jest ogólnie znane, a ja to rzeczywiście uważam stuprocentową rację, że rzeczywiście polskie produkty są wyśmienite smakowo, są naprawdę bardzo dobre i powinniśmy to propagować na całym świecie. To my mamy szansę ku temu, żeby rzeczywiście tą żywność sprzedawać. My żeśmy wynegocjowali układy kwotowe i to jest trudno zmienić, chociaż wszystko jest możliwe, ale trudno na szczeblu Unii to zrobić. Natomiast nie negocjowaliśmy jakości. W związku z tym nikt nie broni nam, abyśmy mówili i brali wielokrotnie więcej za to, co nam się należy. Musimy reprezentować swoje interesy i dbać o swoje interesy, gdyż to jest nasze nie tylko prawo i obowiązek, żeby zachować to dziedzictwo kulturowe tego regionu, czyli naszego kraju, żeby działać tak, żeby tym ludziom, którzy są dziedzicami tej spuścizny kulturowej, bo ja ciągle mówię, że te zasoby przyrodnicze są również częścią kultury narodu, żeby one służyły zarówno nam, jak i pozostałej części Europy. My możemy być przykładem w wielu dziedzinach, a na pewno możemy być przykładem w zakresie, ja bym powiedział, ochrony zasobów środowiskowych poprzez ich użytkowanie. My cały czas żeśmy użytkowali te zasoby przyrodnicze, dlatego je mamy. Ja mówiłem to w radiu, w telewizji Trwam, że nawet taka Białowieża jest efektem naszej działalności w przeszłości. To jest efekt działalności tamtej lokalnej społeczności, która użytkowała te zasoby przyrodnicze, spełniając wolę oczywiście naszych liderów życia politycznego, a mianowicie te zasoby środowiskowe były użytkowane łowiecko, te zasoby środowiskowe były użytkowane i chronione przez prawowartne, a przecież pszczoły i miód to jest też użytkowanie. Dziękuję bardzo.
No tak, panie ministrze, powoli dobiega końca nasze spotkanie. Ja tak jeszcze chciałabym tylko taką dygresję powiedzieć. No ja w tym roku jednak byłem truskawkami zachwycony, bo wyjątkowo nam się tutaj w Toruniu trafiały słodkie, takie czerwone w całości. No po prostu sezon truskawkowy w tym roku uważam za bardzo, bardzo udany.
Proszę księdza, ale mówimy o truskawkach polskich, a nie
cały czas.
Więc ja się z tym zgadzam, są rzeczywiście wyśmienite.
Panie ministrze, no cóż, dziękuję serdecznie za te dzisiejsze dwa spotkania i przypomnijmy, ustawa o biopaliwach jest w trakcie uzgodnień. Wchodzimy już do strefy handlu emisjami gazów cieplarnianych. Ustawa o GMO już niedługo wyjdzie. No, jest się z czego cieszyć.
Rzeczywiście pracujemy intensywnie. Chciałem podziękować za tą pracę pracownikom mojego ministerstwa, moim wiceministrom. Rzeczywiście robią wszystko, co można, żebyśmy realizowali ten program. Proszę księdza, ja chciałem tu księdzu serdecznie podziękować Radio Maryja za to, że mogłem spotkać się ze słuchaczami, odpowiedzieć na pytania i powiedzieć to, co rzeczywiście robimy w ministerstwie. Myślę, że na koniec tego roku będziemy gotowi do tego, żeby dać pakiet ustaw, skorygowanych tych ustaw, najważniejszych z punktu widzenia gospodarowania zasobami środowiskowymi i ważnych z punktu widzenia kultury współżycia ze środowiskiem. I mam nadzieję, że te ustawy będą bardziej przyjazne człowiekowi i bardziej będą zmierzały do tego, żeby stymulować rozwój gospodarczy terenów niezurbanizowanych.
No i przypomnijmy jeszcze na koniec, w internecie strona internetowa Ministerstwa Ochrony Środowiska www.mos, jak Ministerstwo Ochrony Środowiska, gov.pl. Tam jest taki link, na którym ministerstwo czeka na Państwa uwagi i propozycje co do obowiązującego prawa dotyczącego środowiska naturalnego, ponieważ to prawo podlega teraz kompleksowemu przeglądowi.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Jest godzina 23.37. Przed nami rozważanie księdza profesora doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Później wiadomości, nasz dziennik i tak, nasz program dzisiejszy dobiegnie końca, a po północy, zaraz po północy będzie z Państwem ojciec Piotr Andrukiewicz. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Duk in altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Piotr i Paweł to dwaj wielcy apostołowie Kościoła Świętego. Zbawcze dzieło Chrystusa przedziwnie połączyło ich losy. Za przykładem świętego Augustyna, którego fragment kazania na dzisiejszą uroczystość czytamy w brewiarzu, kaznodzieje na różne sposoby będą dziś zestawiać i porównywać ze sobą te dwie wielkie osobowości, którymi opatrzność Boża posłużyła się dla rozprzestrzeniania Ewangelii aż po krańce świata. Święty Augustyn pisze: w jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy, za nim podążył Paweł. Obchodzimy uroczystość apostołów, uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę. Właśnie świadectwo ich życia, męczeństwo i nauka, a przede wszystkim miłość do Chrystusa, którą Piotr pokornie wyznał pod Cezareą Filipową, sprawiły, że stali się oni fundamentem i mocnymi filarami Kościoła. W ten sposób spełniła się zapowiedź Chrystusa Pana adresowana do świętego Piotra: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Prawdę tych słów wielokrotnie potwierdziła historia. Ilekroć bowiem przychodziły dziejowe burze miotające łodzią Kościoła, to zawsze wspólnota wierzących wychodziła z nich zwycięsko. Choć może czasem nieco osłabiona, ale za to oczyszczona i gorliwsza. Nie inaczej było w średniowieczu, zarówno w okresie tak zwanego ciemnego wieku, kiedy papiestwo przeżywało poważny kryzys, jak i potem, gdy europejskim chrześcijaństwem wstrząsały groźne herezje Katarów. Śledząc dzieje duchowości chrześcijańskiej, trzeba pamiętać, że dokonują się one w ścisłym powiązaniu z historią doczesną, pisaną przez władców, polityków, intelektualistów i przez prosty lud. By zrozumieć wspomniany ciemny wiek, jak nazywa się X i XI stulecie, trzeba wziąć pod uwagę, że życiem społecznym wtedy rządzi feudalizm, który siłą rzeczy przenikał także w struktury kościelne, w wyniku czego w Rzymie wpływowe rody decydowały o obsadzaniu papieskiego tronu. Tak samo na prowincji królowie i różni książęta, a nawet lokalni możnowładcy starali się mieć ostatnie słowo odnośnie do tego, kto miał być biskupem lub opatem danego klasztoru, zwłaszcza że te ośrodki życia kościelnego cieszyły się w owym czasie wielkim autorytetem. Niech nas nie gorszą przykre fakty, których historia Kościoła wcale nie chce wstydliwie przemilczać. Niech nas nie gorszy to, że zarówno wokół tronu papieskiego, jak i innych urzędów kościelnych działo się w tamtych czasach wiele złego, łącznie z intrygami, świętokradztwami, a nawet zbrodniami. Na przykład po śmierci papieża Sergiusza III, mocno związanego z władającą Rzymem księżną Marozją, tron Piotrowy objął wreszcie papież Jan X, który usiłował uwolnić Kościół od tej niechlubnej zależności od władzy świeckiej. Najpierw na jego oczach zamordowano jego brata, a potem on sam został uwięziony i zamordowany. Zaś księżna Marozja zadecydowała, że papieżem ma być Leon VI, a po nim Stefan VII. Obydwaj papieże zostali przez nią podstępnie zgładzeni. Nie inaczej postępował syn Marozji, Alberyk II, który obsadził czterech kolejnych papieży. Czara goryczy przelała się, gdy papieżem został 18-letni syn Alberyka II, Oktawian, przybierając imię Jana XII. Tenże papież, Jan XII, zapisał się w historii swoją rozwiązłością i oddaniem swojej władzy w ręce cesarza Ottona I. I w ten sposób powstało Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, co w późniejszych wiekach bardzo zaciążyło na życiu Kościoła i na autorytecie namiestnika Chrystusowego. Jednak nie tylko w płaszczyźnie hierarchii Kościół przechodził wtedy ciężką próbę. Prosty lud, uciskany przez feudalnych panów, nie tylko że w hierarchii kościelnej tamtych czasów nie znajdował dostatecznego oparcia, ale gorszył się jego uległością wobec świeckiej władzy i niemoralnym życiem. Na fali tego oburzenia zaczęły powstawać tak zwane sekty ubogich, zwane także humiliatami, sekty, które były bardzo radykalne w swoich działaniach. Występowały one gwałtownie przeciwko wszelkiej własności kościelnej i rozwiązłości wśród duchownych. Na marginesie trzeba zaznaczyć, że celibat duchowieństwa nie był jeszcze wtedy powszechnie obowiązującą praktyką, co sprzyjało różnym nadużyciom. Na znak protestu humiliaci prowadzili natomiast życie bardzo surowe i zachowywali wstrzemięźliwość. Bardziej rewolucyjną formą tego ruchu, zmierzającą do oderwania się od Kościoła, byli waldensi, których nazwa pochodzi od nazwiska bogatego kupca liońskiego Piotra Waldo. Tenże człowiek w czasie wielkiego głodu pod koniec XII wieku rozdał swój majątek ubogim na znak protestu przeciwko obojętności ówczesnych duchownych. Oprócz waldensów, w tym samym czasie i regionie pojawiła się sekta Katarów, których nazwa wywodzi się od greckiego słowa kataroi, co znaczy czyści. A ponieważ miasto Albi na południu Francji stało się ich głównym centrum, dlatego też Katarów nazywa się czasem Albigensami. Była to sekta manichejska, głosząca dualistyczną wizję świata. Zestawiano więc ze sobą przeciwieństwa takie jak dobro i zło, ducha i materię, światło i ciemność, Chrystusa i szatana i traktowano ich jako równorzędne siły. Przy czym to, co materialne i ziemskie uważano za dzieło złych mocy, zaś to, co duchowe i bezcielesne, za dzieło dobrych, boskich mocy. Chrystus w mniemaniu Katarów nie był jednak Bogiem, lecz najdoskonalszym z ludzi albo wybranym przez Boga aniołem w ludzkim ciele. Jednakże zdaniem Katarów ciało ludzkie jako materia podlega wpływowi złych mocy. Dlatego trzeba je wyniszczać. Wszelka cielesność, zdaniem Katarów, zasługuje wyłącznie na potępienie. Dlatego zwalczano małżeństwo i płodność, bo każde urodzone dziecko jako nowe ciało poszerzało królestwo szatana. Natomiast za mniejsze zło uważano zwykłą rozpustę, która nie prowadzi do poczęcia nowego życia. Katarzy kobietom w ciąży odmawiali zbawienia, a jedyną szansą dla nich mogło być zabicie nienarodzonego dziecka. Mimo tych heretyckich poglądów, Katarzy wiedli życie proste i pobożne, dążąc do osobistego kontaktu z Bogiem. Odrzucali jednak sakramentalną posługę kapłanów, ustanawiając w ich miejsce własnych przywódców duchowych. Kataryzm szybko rozprzestrzeniał się w różnych krajach i pod różnymi nazwami, obejmując współczesną Francję, Niemcy, a także częściowo Hiszpanię. Nie była to więc jedynie sprawa przekonań religijnych, ale poważne zagrożenie dla ładu życia społecznego. Zarówno więc Kościół, jak i władza świecka nie mogły na to patrzeć obojętnie. Jednym ze sposobów zaradzenia destrukcji społecznej powodowanej przez nauki Katarów było powołanie inkwizycji, której działalność, zwykle owiana legendami, do dziś budzi żywe emocje. Być może słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam poczuli się mocno zdegustowani treścią dzisiejszej mojej refleksji w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Przywołując te smutne karty historii chrześcijaństwa, chciałem jednak pokazać, że mimo całej grzeszności ludzi, także tych postawionych na szczytach władzy duchowej, Kościół niezachwianie trwa i nie przestał być Kościołem świętym. Zbudowany jest bowiem na mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus, a jego filarami są apostołowie. Ożywiającą zaś jego mocą jest Duch Święty. I może po to Boża opatrzność dopuszcza różne mniejsze i większe kryzysy w Kościele, abyśmy nie zapomnieli, że nie jest on ludzkim dziełem czy jedną z organizacji społecznych, ale jest żywym Chrystusem, żyjącym w historii. Dlatego dziś szczególnie gorliwie wyznajemy, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.
Zapraszamy Państwa na skrót wiadomości z kraju ze świata. Przed mikrofonem Ewelina
i Michał. Dziś święto apostołów Piotra i Pawła. Ojciec święty Benedykt XVI podczas uroczystej mszy świętej wręczył paliusze 27 nowym metropolitom, w tym metropolicie warmińskiemu, arcybiskupowi Wojciechowi Ziębie.
Premier Kazimierz Marcinkiewicz złożył Zycie Gilowskiej propozycję objęcia w rządzie funkcji wicepremiera do spraw gospodarczych.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że sąd lustracyjny mógł wszcząć postępowanie wobec Zyty Gilowskiej, bo mimo że nie pełni ona obecnie funkcji publicznej, jest osobą publiczną i bardzo znaną w całej Polsce.
Sąd lustracyjny odmówił wszczęcia lustracji Zyty Gilowskiej, gdyż uznał, że nie można lustrować z wniosku rzecznika interesu publicznego osoby, która nie pełni już funkcji publicznej. Teraz Gilowska może wnosić o tak zwaną autolustrację.
Z okazji 65. rocznicy śmierci wielkiego kompozytora i męża stanu Ignacego Paderewskiego, marszałek Sejmu Marek Jurek podczas konferencji w Sejmie powiedział, iż cieszy się, że możemy wspominać Ojca Niepodległości.
A w dzisiejszym dniu obchodzimy również 87. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego, który przywrócił Polskę na mapę Europy.
Marszałek Sejmu Marek Jurek udał się do Kopenhagi na doroczną konferencję przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. W tym roku dominować będą sprawy związane z tak zwanym okresem refleksji nad traktatem konstytucyjnym oraz kwestie związane z aktywnością zewnętrzną Unii Europejskiej.
Dyrektorzy szkół i liderzy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją stworzyli koalicję na rzecz edukacji narodowej. W swoim programie zapowiedzieli, że będą podejmować działania służące rozwojowi oświaty, a także jej obronie.
Najpóźniej 5 lipca ministrowie spraw zagranicznych 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji zażądali od Iranu udzielenia odpowiedzi na pakiet propozycji w sprawie jego programu jądrowego.
Także dzisiaj szefowie dyplomacji G8 zaapelowali do Izraela i Palestyńczyków, aby zrobili wszystko, co możliwe, aby uspokoić sytuację po ostatnich wydarzeniach w Strefie Gazy.
Unia Europejska będzie mieć od przyszłego roku nowy i znacznie prostszy w wykorzystaniu instrument finansowy dla wspierania procesów demokratycznych i obrony praw człowieka w krajach trzecich, takich jak na przykład Białoruś.
Natomiast białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości żąda od Unii Europejskiej odwołania zakazu wjazdu na jej terytorium przedstawicieli białoruskiego reżimu. Powód to sprzeczność z normami prawa międzynarodowego.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush ponownie przestrzegł Koreę Północną przed dokonywaniem próby z pociskiem rakietowym dalekiego zasięgu.
Był to skrót wiadomości z kraju ze świata.
Kochani, już za kilkanaście dni nasza pielgrzymka na Jasną Górę Zwycięstwa. Prosimy, spieszcie się. Zapraszajcie wszystkich, mówcie innym, kto i gdzie organizuje pielgrzymkę. Zwróćmy uwagę na to, kto w naszych miejscowościach ją urządza. Przekazujmy te informacje innym, pod jakim numerem telefonu, kto, w jakim punkcie urządza tę pielgrzymkę. Będzie to praktyczny udział w pomocy, by inni znaleźli się przed Matką Bożą na Jasnej Górze. Na pewno Matka Najświętsza ucieszy się takim czynem i na pewno to wynagrodzi. Prosimy też, nie odkładajcie zapisów na ostatnie dni. To bardzo utrudnia organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia. Przybądźmy na Jasną Górę, módlmy się za Polskę, o zwycięstwo dobra, o usunięcie w układach społecznych, moralnych, narodowych skutków wieloletniego potopu marksistowskiego, który drąży nasz naród. Niech każdy wierzący będzie dziś w naszej ojczyźnie, jak ojciec Kordecki w czasie potopu szwedzkiego, rycerzem królowej Polski. Ostatnie wypowiedzi, rezolucje Parlamentu Europejskiego uwłaczające Polsce i Radiu Maryja, której to rezolucji czytamy m.in. słowa, iż Parlament Europejski jest poważnie zaniepokojony ogólnym wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce, co jest częściowo wywołane przez takie platformy religijne jak Radio Maryja. Otóż ostatnie te wypowiedzi, rezolucje, oby nie były zapowiedzią czegoś bardzo złego dla Polski. Tym bardziej wszyscy ze Szkoły Maryi, świadomi słuchacze jej radia, kochający Boga, Kościół i Ojczyznę, przybądźmy do Królowej Polski w drugą niedzielę, 9 lipca na Jasną Górę, 8 lipiec, Wigilia Oczekiwania. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Stokłosa w areszcie? Pyta jutrzejszy nasz dziennik. W przyszłym tygodniu dojdzie do kolejnych spektakularnych zatrzymań osób podejrzanych o udział w aferze korupcyjnej w Ministerstwie Finansów. Działania policji i prokuratury w najbliższych dniach wiążą się z wątkiem Stokłosy i dotyczą prominentnych osób zamieszanych w proceder nieuzasadnionego umarzania podatków. Umorzenia podatkowe, jakie uzyskał wówczas senator, wynosiły około 851 tysięcy złotych. Biesiady w pasibrzuchu. Niewykluczone, że w areszcie znajdzie się sam Stokłosa. Czytam w naszym dzienniku. Sąd odmówił lustracji byłej minister finansów. Nieoczekiwana propozycja premiera. Powrót Tygilowskiej do rządu jako wicepremiera do spraw gospodarczych. Zaskoczenie werdyktem było jednak dużo mniejsze niż późniejsza decyzja premiera. Została autolustracja. Nie chciałem oglądać tych materiałów. Rozmowa w naszym dzienniku z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Zbigniewem Wassermanem. Jeszcze przed urodzeniem u Kubusia wykryto bardzo poważną wadę serca. Rodzice z wielką energią rozpoczęli walkę o życie synka. Dzięki wspaniałym lekarzom udało się. Dziś Kubuś ma 4 lata. Cud życia. Jutro w naszym dzienniku. Mamy największe w Europie zasoby geotermalne, ale wciąż nieeksploatowane. Czy to lobby naftowo-gazowe skutecznie blokuje wszelkie inicjatywy? Czytam w naszym dzienniku. Niewykorzystana geotermia. Kupcy polscy. Jutro kolejny dodatek w naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.